zacznę od tego, że pieśni, które śpiewaliśmy w trakcie uwielbienia, były tak doskonale dopasowane do dzisiejszego kazania, że już właściwie zostało mi niewiele do powiedzenia. Ale kilka rzeczy jednak powiem. I zacznę od takiego porównania właśnie ze świata wojskowości, bo zdaniem znawców tej materii podczas wojen zależność między morale walczących a siłami fizycznymi ma się jak 3:1. Co przekładając na bardziej normalny język, znaczyłoby, że żołnierzy, którzy wierzą w sens tego, o co walczą i ufają swoim dowódcom i mają nadzieję na zwycięstwo, mogą zniwelować nawet 3-krotną przewagę liczebną wroga i osiągnąć ten sukces. Albo jeszcze inaczej mówiąc, że siła ducha bojowego armii może być nawet 3-krotnie ważniejsza niż jej siła ognia. Bo o wyniku walki decyduje często właśnie wytrwałość żołnierza i zdolność pokonywania przejściowych trudności czy złych okoliczności, a nie tylko to, jak on jest wyposażony, uzbrojony i jak dużo tych żołnierzy się na polu walki znajduje. I bardzo podobnie jest z życiem chrześcijańskim, że tym, co często może decydować o naszym być lub nie być, jest właśnie nasze morale, czyli to, jak bardzo wierzymy naszemu Bogu, jak bardzo polegamy na Nim, jak bardzo jesteśmy pewni Jego obietnic i jak mocno wierzymy w to, co jest przed nami, w to, co jest naszym Bożym przeznaczeniem. Dzisiejsze kazanie zbudowałem wokół słów z listu do Hebrajczyków z 10 rozdziału od 32 wiersza. Chciałbym przeczytać teraz następnych 7 wierszy. Od 32 wersetu czytamy. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Chcę zacząć jednak od tego, czego tak naprawdę w tym fragmencie nie ma, ale co jest sednem całego listu do Hebrajczyków. To są słowa zaczynające 8 rozdział, gdzie czytamy: główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. I to jest tak naprawdę prawda, wokół której zbudowane jest całe nasze życie i życie Kościoła. My mamy arcykapłana. Mamy kogoś, kto jest po naszej stronie i kto ma naprawdę realną moc. Kogoś, kto rzeczywiście ma coś do powiedzenia we wszechświecie. Nie tylko w naszym kraju, tylko w całym wszechświecie. Mamy Pana Panów, Króla Królów, Zbawiciela, który siedzi po prawicy Ojca. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego. Tak czytamy o Bogu, który poddał pod stopy Chrystusa. Wszystko, gdy zaś mówi wszystko, zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. I to jest prawda, wokół której budujemy wszystkie nasze zamierzenia i wszystkie oceny naszego życia, naszego dzieła. To, że Chrystus jest naszym arcykapłanem, to, że Chrystus jest naszym Panem. I od tego wszystko się powinno zaczynać, bo to, że On jest kimś takim, kto stoi po naszej stronie, świadczy o tym, że my jesteśmy tymi, którzy należą do zwycięzców. Do zwycięzców, kiedy przyjdzie kres tego, co nazywa się światem tu na ziemi, tego, co nazywa się doczesnością. I teraz już przechodząc do słów z czytanego fragmentu, w wersecie 32 jeszcze raz przypomnę. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Zobaczcie, że autor listu do Hebrajczyków bardzo wysoko zawiesił poprzeczkę przed swoimi słuchaczami. Oni mają wytrwać, przypominając sobie przeszłe zwycięstwa, to, co już się w ich życiu zdarzyło dobrego za sprawą Boga, to, co się zdarzyło, kiedy musieli stawić czoło prześladowaniom. Dosłownie użyte jest tutaj słowo, że oni stoczyli wielką atletyczną walkę z przeciwnościami już po swoim nawróceniu. To był wielki, poważny bój, który musieli stoczyć, żeby stawić czoło tym przeciwnościom, które się pojawiły w ich życiu. I czytamy dalej, czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono, cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Oni realnie cierpieli. To, co wymienia autor listu, jest realnym doświadczeniem trudnym, poważnym, dotkliwym, bolesnym. Wystawieni publicznie na zniewagi, publicznie dręczeni, albo stojący wiernie przy tych, którzy byli dręczeni i cierpieli zniewagi, żeby ich zachęcać. Cierpiący razem z więźniami, ograbieni ze swojego mienia, pozbawieni tego, co mieli, co było ich dobytkiem. To było ich doświadczenie. I teraz myślę sobie, że my w swoim życiu przechodzimy różne doświadczenia i czasem przechodzimy doświadczenia, które w świetle tych wydają się czymś drobnym i mało znaczącym i dobrze jest wtedy zobaczyć coś, do czego możemy porównać nasze rzeczy, żeby znaleźć właściwą miarę dla naszego doświadczenia. Ale czasem przechodzimy też doświadczenia naprawdę takie, które mogą się równać z tymi. Takie, o których słyszeliśmy, kiedy ludzie tracą swoich bliskich nagle. Kiedy przechodzą poważne, długotrwałe problemy życiowe i zmagają się z tym i nie potrafią znaleźć z tego wyjścia. I to jest realny ból i realne cierpienie, które jest udziałem również wierzących ludzi. Autor listu przy tej okazji, kiedy mówi o tych doświadczeniach, które były ich udziałem, uczy nas czegoś bardzo ważnego. Uczy nas ważnej zasady, którą zawarł zaraz w samym początku tego miejsca, które czytaliśmy. Przypomnijcie sobie dni poprzednie. Mówi o tym, żebyśmy się odwołali do chwili doświadczenia Bożej wierności, odwołali się do momentów, w których przeżywaliśmy trudne rzeczy i wytrwaliśmy. Odwołajmy się w tych chwilach, kiedy cierpimy, kiedy prowadzimy walkę, do tych momentów naszego życia, kiedy doświadczaliśmy Bożej opieki, kiedy doświadczaliśmy Bożej troski, kiedy doświadczaliśmy Bożej odpowiedzi na modlitwy, kiedy doświadczaliśmy zwycięstwa właśnie w poprzednich sytuacjach, którym musieliśmy stawić czoło. Diabeł też stara się być nauczycielem w naszym życiu, za wszelką cenę stara się również czegoś nas nauczyć, tylko on jak zawsze robi wszystko odwrotnie. I diabeł chce nauczyć nas wspominać i rozpamiętywać porażki w naszym życiu. Te wszystkie sytuacje, w których przegraliśmy, te wszystkie sytuacje, w których zawiedliśmy, wszystkie nasze błędy, wszystkie nasze niepowodzenia, chwile zawodu, chwile rozczarowania. I on chce bardzo mocno utrwalić to w naszej świadomości, bo to buduje w nas poczucie własnej byle jakości. To buduje w nas poczucie przegranej, poczucie zawodu. I diabłu bardzo mocno zależy na tym, żebyśmy jako wierzący ludzie byli tymi, którzy noszą w sobie zamysł przegranej, którzy noszą w sobie przekonanie o tym, że są przegrani, że ich udziałem jest porażka, że ich udziałem jest klęska, jest niepowodzenie. I bardzo dużo robi w tym celu, żeby taki skutek osiągnąć. Ale jest jeszcze coś gorszego, czego diabeł próbuje dokonać w naszym życiu. On chce kusić nas myśleniem o Bogu, który nas zostawił, o Bogu, który nas zawiódł, o Bogu, który nie odpowiedział na nasze modlitwy. Chce, żebyśmy jako wierzący ludzie, czy jako Kościół również, nie byli pewni tego, czy na Bogu można polegać rzeczywiście, kiedy naszym udziałem stanie się coś naprawdę poważnego, czy staje się coś naprawdę poważnego. Chcę wytrącić nas z takiej pewności, z takiego przekonania, że Bóg jest kimś, kto jest wierny i na kim można polegać. Można Mu ufać. Natomiast Boża metoda jest zupełnie inna. Jednym z najbardziej odkrywczych wersetów w Biblii na ten temat są dla mnie słowa z Trenów. 3:19, gdzie czytamy: wspominanie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. To piołun i trucizna. Kiedy odkryłem te słowa wiele lat temu, złapałem się nad tym, że mam w sobie jakieś dziwne, nienormalne upodobanie właśnie we wspominaniu własnej udręki, w analizowaniu problemów, które przechodzę, trudności, niepowodzeń, żeby na wszystkie strony myśleć o nich, wracać do nich, wspominać je. I to jest zabójcze. I wiecie dobrze sami, że to jest zabójcze, kiedy coś takiego robicie w swoim życiu. I myślę, że każdy się z tym zgodzi, że po tym człowiek nie czuje się lepiej. Po tym człowiek nie czuje się dobrze, kiedy tak z takim masochistycznym upodobaniem dłubie w tych wszystkich swoich ranach i w tych wszystkich swoich zranieniach. Dlatego Bóg mówi, żebyśmy się trzymali jak najdalej od tego, co jest naszą klęską, co jest naszym niepowodzeniem, a pilnowali się tych momentów, które są rzeczywiście dobre. To tak jak Paweł, który pisze do Filipian: wreszcie myślcie o tym, co jest dobre, co pożyteczne, co buduje, co chwalebne. Do tego Bóg nas zachęca. I kilka wersetów, które wskazują nam właśnie na taki sposób myślenia i sposób działania. W Księdze Izajasza w 63 rozdziale czytamy: wspominam dowody łaski Pana, chwalebne czyny Pańskie, zgodnie ze wszystkim, co nam Pan wyświadczył, tę wielką dobroć, jaką okazał domowi izraelskiemu według swojego miłosierdzia i obfitości swoich łask. W Psalmie 105 czytamy: pamiętajcie o cudach, które uczynił, o znakach i wyrokach ust Jego. W Psalmie 42 czytamy: wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. No jak przyjemnie wspomina się dobre chwile, które przeżyliśmy w życiu i jak przyjemnie, wspominając je, uświadamiać sobie, że w naszym życiu takich chwil nie brakowało, prawda? Jak dobrze jest przypominać sobie, że nasze życie nie jest pasmem udręki, niepowodzenia i zawodu. Że nasze życie w Bożym zrządzeniu i w Bożym zamyśle jest czymś, co prowadzi nas do dobrego. I Bóg chce, żebyśmy mieli stale w pamięci te przykłady właśnie wierności Bożej, naszej wytrwałości też wobec doświadczeń i przykładów i pewnych sytuacji, które przechodziliśmy, i abyśmy odwoływali się do tego, co nas zachęci i zbuduje, a nie do tego, co nas zrujnuje i popchnie ku zgorzknieniu. To jest Boży zamysł dla nas. Hebrajczycy mogli popatrzeć na tę swoją przeszłość i pomyśleć: straszne czasy, okropne chwile, oby już nigdy się nie powtórzyły. Ale mogli też inaczej o tym pomyśleć. To były naprawdę ciężkie czasy, ale doświadczyliśmy wielokrotnie niesamowitych dowodów Bożej wierności. Bóg nam pokazał, że jesteśmy z Jego pomocą w stanie wyrwać się czy przetrwać, że diabeł nie jest w stanie nas złamać i pokonać. Można pomyśleć tak i można pomyśleć tak. Każda z tych myśli jest prawdziwa. Pierwsza jest również prawdziwym odwołaniem się do rzeczywistego doświadczenia. I nie chodzi o to, żebyśmy się oszukiwali, mówiąc, jak to wspaniale jest nie mieć co jeść, jak to wspaniale jest nie mieć pracy, jak to wspaniale jest nie mieć gdzie spać, ciągle się ukrywać i nie wiedzieć, czy dożyjemy następnego dnia, bo to jest fałszywe myślenie. I tego Bóg od nas nie oczekuje, żebyśmy mówili o tym, jak dobrze jest być prześladowanym chrześcijaninem, ale żebyśmy mówili, jak dobrze jest być tym, który polega na Bogu, który jest wierny, który wyrwie nas w swoim czasie z każdego złego doświadczenia albo pozwoli nam je przetrwać, pozwoli nam je przezwyciężyć. Wielką sztuką jest możliwość, umiejętność dostrzegania w tych trudnych sytuacjach, które przechodzimy w naszym życiu, możliwości polegania na Bogu i zdolności czerpania od Niego siły do przezwyciężenia, przewalczenia tego czegoś, z czym się zmagamy. Też budowania takiej jedynej w swoim rodzaju jedności i zależności z naszym Panem. I to jest naprawdę trudna sztuka i nikogo nie chcę oszukiwać, że to jest coś zupełnie prostego i oczywistego, bo jest to naprawdę trudną sztuką, żeby właśnie na przekór wszystkim okolicznościom, na przekór wszystkiemu, jednak uparcie wierzyć i trwać i ufać, ale kiedy podejmiemy wyzwanie tego rodzaju, kiedy weźmiemy się za bary z tego rodzaju trudnościami, zapłata za naszą odwagę i naszą wierność, naszą wiarę jest niezrównana. O tym mówi następny werset, 35, gdzie czytamy: nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Hebrajczycy w przeszłości przechodzili trudne rzeczy, trudne sytuacje, ale przed nimi są następne wyzwania. I to nie jest tak, że macie już wszystko za sobą i teraz cieszcie się, bo już czekają was same przyjemne rzeczy. Tak samo jak w życiu chrześcijańskim. Nie jest tak, że człowiek wszystko, co trudne, ma za sobą w momencie, kiedy się nawraca, a później czeka już go tylko błogostan. Swego rodzaju błogostan go czeka, ale nie do końca polegający na tym, że w naszym życiu nie ma problemów. I dlatego Hebrajczycy są zachęcani, żeby nie porzucali swojej ufności. Żeby też nie bazowali jedynie na przeszłości, jedynie ciągle odwołując się, że w przeszłości było nam dobrze, bo byliśmy zwycięzcy, ale żeby nie porzucali swojej ufności. I też autor listu nie kusi ich widmem zapłaty jako nagrody w wielkiej świątecznej promocji, że otrzymacie nagle coś wielkie, wspaniałe dary, nie wiem, w sensie materialnym na przykład. Jak ktoś będzie wierny, to otrzyma wspaniałe obdarowanie i całe życie materialne mu się odwróci. Może tak być, ale to nie jest ta zasada. Ta zasada polega na tym, że uczestniczenie w Bożym dziele i wytrwanie w nim, utrzymanie swojej ufności wobec Boga przynosi wielki rezultat. Tak wielki, jak wielki jest cel, który chcemy osiągnąć. Jeśli stawiamy przed sobą mały cel w Bożym dziele, to pewnie też osiągniemy mały rezultat. Ale jeśli stawiamy przed sobą wielki cel, to zapłatą jest oglądanie tego, do czego się dążyło. Odbierzemy wielką nagrodę w postaci realizacji tego właśnie. I teraz zobaczmy, nasz cel jest godny wielkiej zapłaty. Jeśli popatrzymy na motto zboru, codziennie idziemy drogą Chrystusa, zmieniając siebie i świat. Jeśli traktujemy to zdanie, to motto poważnie, to jest to wielkim celem. Bo chcemy pokazać ludziom znajdującym się w potrzebie, jak my idziemy i jak oni mogą iść za Jezusem i jak to może zmienić ich życie, jak to może zmienić ich cały świat. A wielka zapłata wymaga wielkiego wysiłku. Taka jest Boża ekonomia. Może byśmy woleli inaczej, że wystarczy mały wysiłek, aby otrzymać dużą zapłatę, ale Boża ekonomia działania jest właśnie taka. Wielka zapłata wymaga wielkiego wysiłku. I nie możemy się łatwo wycofać, dlatego że łatwo nam nie idzie. Lauren Cunningham, człowiek bardzo zaangażowany w misję Kościoła, powiedział coś takiego: chrześcijaństwo, które nic nie kosztuje, nie jest nic warte. I to jest taka dosyć uniwersalna zasada, bo spotykamy ją też w życiu codziennym, poza kościelnym, że tak powiem, ale ona ma również swoją wielkie znaczenie w tym, co dotyczy naszego życia z Bogiem. Chrześcijaństwo, które nic nie kosztuje, nic nie jest warte. Jeśli chcemy być tylko chrześcijanami na tym poziomie, który nic nie kosztuje, to mało warte będzie to, co naprawdę w swoim życiu przeżyjemy. Prześliźniemy się gdzieś po powierzchni, tylko tam, gdzie będzie najłatwiej przejść. Natomiast wielki cel spotka się z wielką zapłatą. I teraz czytamy dalej, w 36 wersecie. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. I tutaj autor listu zwraca uwagę na coś, co jest kluczowe w naszej postawie wobec całej tej sytuacji, o której mówimy. Tym czymś jest wytrwałość. To jest taka szlachetna, nowotestamentowa cecha prawdziwych uczniów Chrystusa. Słowo, które w naszym języku nie brzmi tak bogato, że tak powiem, jak w języku nowotestamentowym. I to będzie jedyne greckie słowo, które zacytuję podczas kazania, dlatego że nie lubię w kazaniach tutaj Greką epatować, ale to słowo jest warte tego. To jest słowo hypomone, to jest słowo, które właśnie jest oddane jako wytrwałość. I to nie jest postawa, którą byśmy określili jako cierpliwość, która z opuszczoną głową oczekuje na trudności i cierpienia, a gdy się pojawią, to biernie przyjmuje je z oczekiwaniem, że kiedyś wreszcie przeminą. To nie jest ta postawa. To jest postawa, która pozwala wiele znieść, wiele przetrzymać, ale bez rezygnacji, bez poczucia rezygnacji i takiej właśnie chęci przetrwania w tym najbardziej potocznym rozumieniu. Ale z odwagą, z oczekiwaniem objawienia się chwały Bożej podczas tego naszego trwania naprzeciw, że w tym czasie objawiać się będzie chwała Boża. I to nie jest sytuacja, kiedy my się cofamy się pod naporem, mamy nadzieję, że będziemy jeszcze mieli dokąd się wycofać, dopóki ten napór będzie trwał. To jest sytuacja, w której idziemy naprzeciw naporowi. Idziemy naprzeciw temu, co jest przeciwko nam. To znaczy nie poddajemy się temu ze stoickim spokojem, mówiąc tradycyjnie, ale próbujemy to przewalczyć, próbujemy to przemóc. Przemóc nie znowu naszą siłą fizyczną, ale dzięki temu, że Duch Boży jest nad nami, że Duch Święty jest tym, który jest naszym wspomożycielem, który jest tym, który daje nam siły, jest tym, który wskazuje nam słabe miejsca, przez które łatwiej możemy przejść. Jest tym, który daje nam moc do zwyciężania, po prostu. I to też jest bardzo ważna rzecz, której potrzebujemy, aby zrozumieć cały ten proces, że Bóg nie wyzywa nas na taki pojedynek, że nie stawia nas przed takim wyzwaniem i mówi: teraz tu stój i walcz. To jest twoje zadanie i musisz temu sprostać. Bóg nigdy nie stawia nas wobec takiego wyzwania, mówiąc: tu jesteś, tu stoisz i ani kroku w tył. Tylko Bóg jest tym, który nas wyposażył, abyśmy byli w stanie temu sprostać. I dlatego do tego wszystkiego potrzebna jest nam wiara, potrzebna jest nam świadomość i przekonanie o tym, jaki jest nasz Bóg, kim jest nasz Bóg, który stoi z nami ramię w ramię, aby nas wesprzeć i abyśmy dzięki Jego mocy mogli to przewalczyć, mogli to przetrwać. Nie dzięki własnej, ale Jego mocy mogli to przewalczyć. Jeszcze wracając na chwilę do słowa hipomone, Jan Chryzostom, jeden z największych kaznodziei chrześcijaństwa, nie tylko z starożytności, ale wszystkich czasów, to tą wytrwałość nazywa źródłem wszelkiego dobra, matką pobożności, owocem nigdy nie zepsutym, twierdzą nie do zdobycia, przystanią niepoddającą się burzom. To jest nasza wytrwałość. To jest wytrwałość człowieka, który ufa Bogu, który polega na tym, który ma moc, na tym, który zwyciężył świat, na tym, który pokonał śmierć, na tym, który pokonał grzech. Na nim polegamy i dzięki niemu zwyciężamy. Każdy człowiek jest w stanie od czasu do czasu się zmobilizować, bez względu na wszystko. Nawet ludzie, którzy mają słaby charakter, którzy mają słabe siły, też od czasu do czasu się mobilizują, gdzieś tam przez chwilę potrafią poddać się ciężkiej pracy, poddać się wysiłkowi. Każdy z nas może czasem się wznieść w górę jak orzeł. W chwili podniecenia każdy może przez jakiś czas biec, nie czując wysiłku. Ale nie to ma być naszym udziałem, że od czasu do czasu trochę każdy coś. To, co ma być naszym udziałem, to długodystansowy bieg bez zmęczenia, to długotrwały wysiłek bez znużenia i chęci rezygnacji. Nawet przy długotrwałym braku widocznych efektów. Nawet wtedy. Pamiętacie werset z Księgi Izajasza? Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. I to jest właśnie to. Ja jestem szczęśliwy, powiem wam, jestem szczęśliwy, że mój Bóg jest taki, że ja nie muszę tutaj niczego podkoloryzować, nie muszę niczego udać, żeby on wypadł lepiej, żeby to wszystko było lepsze, żeby to wszystko lepiej brzmiało, żeby to wszystko wam mogło się bardziej podobać. To nie jest takie granie pod publiczkę, tylko Bóg jest taki, że to wszystko, co mówię, jest prawdziwe, a jeszcze to wszystko jest dużo lepsze i on jest dużo większy. Jestem naprawdę szczęśliwy z tego powodu, że nie muszę tutaj niczego udawać, ale mówię o nim, jaki jest w rzeczywistości. I jeśli mówi, że ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają, to nie jest to jedynie poetycka metafora. To nie są to jedynie słowa ku pokrzepieniu serc, że tak naprawdę to się zdarza w 0,2% populacji, a cała reszta to nie, bo im przypadnie w udziale ta Boża obietnica, a całej reszcie nie, tylko to jest obietnica, która jest skierowana do każdego, kto wierzy, że Bóg taki jest, jego Bóg w jego życiu. Nie Bóg w ogóle, ale Bóg w jego życiu taki jest i taki może być. I te słowa dosłownie oznaczają, że ci, którzy ufają Panu, czyli ci, którzy czekają, ci, którzy oczekują, ci, którzy szukają, pokładają nadzieję. I znowu nie jest mowa o tych, którzy po prostu biernie czekają, co się zdarzy. Usiedli sobie, mają problem, ale usiedli sobie i czekają, co się zdarzy. I teraz w jaki sposób Pan mnie uczyni takim, że się wzniosę w górę. Tylko to są ci, którzy szukają i są aktywni w swojej nadziei. Szukają sposobu, w jaki też Bóg będzie mógł to uczynić, wypełnić. Ci, którzy są też w stanie przeczekać trudności, też brak odpowiedzi ze strony Boga, co jest jedną z najtrudniejszych rzeczy, z którą musimy się zmierzyć w naszym życiu. Kiedy modlimy się i przychodzi czas, kiedy nie słyszymy odpowiedzi. To jest również coś, czemu musimy stawić czoło, że Bóg nam nie odpowiedział jeszcze. Co nie znaczy, że Bóg jest inny niż myśleliśmy i tak naprawdę to nas zlekceważył, ale to znaczy, że Boża odpowiedź jeszcze nie przyszła. Właśnie o tym mówi werset 37. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Nasz problem w czekaniu na Boga często polega na tym, że my się posługujemy kalendarzem, a Bóg zegarkiem. I to są zupełnie dwa inne sposoby mierzenia czasu. Dla nas coś trwa tygodniami i miesiącami, ciągnie się niemiłosiernie i nie ma końca, a dla niego to jest jeszcze tylko mała chwila. Ale ta mała chwila dla Boga nie znaczy, że Bóg jest opieszały, czy że Bóg jest obojętny na to, że my już się gotujemy i nie możemy wytrzymać dłużej, a Bóg mówi, ja mam czas, musicie na mnie czekać. To nie działa w ten sposób, tylko działa w taki sposób, że Bóg mówi, jeszcze krótka chwila, którą jesteście w stanie wytrwać, przetrzymać, aż przyjdzie odpowiedź i naprawdę jesteście w stanie. Bóg nie byłby Bogiem wiernym, gdyby przychodził za późno i mówił, no przepraszam, przykro mi, trzeba było dłużej czekać. A że nie dałeś rady, to twoja wina. Jeśli człowiek naprawdę zrobił wszystko, co mógł i nie był w stanie. Jeśli ta krótka chwila jeszcze się nie wypełniła w naszym życiu z Bożą odpowiedzią i z Bożym przyjściem do nas jako rezultat tego, na co czekamy, to znaczy, że Bóg wyposażył nas w taką siłę i w takie możliwości, które pozwolą nam doczekać, aż się chwila wypełni. Jeśli w Nim pokładamy naszą ufność, jeśli na Nim polegamy. I to jest coś, co jest bardzo trudne, a jednocześnie bardzo ważne do przyjęcia przez nas. Jestem głęboko o tym przekonany, że jeśli czekamy na coś, co jest dla nas ważne, Czekamy na wypełnienie czegoś, co jest dla nas istotne i jeszcze to się nie wypełniło. To nie dlatego, że Bóg jest opieszały, nie dlatego, że Bóg jest obojętny na nas, ale dlatego, że z jakiegoś powodu i nie chcę teraz tego rozwijać, bo to wymaga dłuższego czasu i będzie pewnie okazja na to podczas czwartkowych spotkań. Chcę powiedzieć, że jeśli to jeszcze nie nastąpiło, to znaczy, że Bóg przygotowuje to, wciąż przygotowuje i ciężko nad tym pracuje, aby to się stało. To, co jest właściwym rozwiązaniem naszej sprawy. Niekoniecznie to, co jest naszym rozwiązaniem naszej sprawy, tylko to, co jest dobrym i właściwym rozwiązaniem naszej sprawy. I teraz wracając do tekstu. Werset ten 37 zawiera dwa ważne zapewnienia skierowane do nas. Przyjdzie i nie będzie zwlekał. Kiedy czas oczekiwania się dłuży, czas oczekiwania na to Boże działanie się dłuży, przypomnijmy sobie werset 32, to od czego zaczęliśmy. Przypomnijmy sobie te chwile, w których Bóg przychodził i działał i odpowiadał i rozwiązywał nasze problemy. Przypomnijmy sobie to, co przeżyliśmy z przeszłości, co będzie nas utwierdzało w tym, że warto czekać, warto wierzyć, warto polegać na Bogu, warto się trzymać, nie rezygnować, nie wycofywać, nie poddawać się. Bo On przyjdzie i nie będzie zwlekał. To, że nie będzie zwlekał, to znaczy, że jeśli nie przychodzi, to nie dlatego, że jest obojętny na nasz problem, że Mu na tym nie zależy. Tylko nie będzie zwlekał, to znaczy przyjdzie niezwłocznie, czyli w takim czasie, który będzie właściwy i nie przekroczy tego terminu. I teraz to, co jest w naszym życiu istotne, w tym naszym życiu skierowanym na Boży cel, to jest właśnie spełnienie celu, realizacja celu, a nie czas, w którym się to dokona. Uczestniczenie w Bożym dziele to nie jest wyścig, w którym liczy się, kto na którym miejscu dobiegnie do mety, czy w ogóle czas, jaki osiągnie, żeby dobiec do mety. Kiedy Paweł pisał, biegu dokonałem, wiarę zachowałem i tak dalej, to nie mówi nam, że biegu dokonałem na pierwszym miejscu, a cała reszta patałachów została daleko z tyłu, bo ja jestem ten Paweł, który zawsze pierwszy dobiega do mety. Tylko mówi, biegu dokonałem, cel osiągnąłem. Nieważne na którym miejscu i nieważne o jakim, ile czasu mu to zajęło, ale ważne, że osiągnął cel. I dlatego w naszym życiu nasze cele osiągamy w Bożym czasie, a nie w tym, który wiąże się z jakąś rywalizacją, współzawodnictwem, czy czymś, co miałoby nas jakoś właściwie usposobić, żebyśmy się mogli poczuć lepiej. W Bożym zamiarze liczy się cel, a nie liczy się czas. I musimy sobie zdać z tego sprawę. I to jest bardzo ważne. Ja wiem, że żyjąc w naszej cywilizacji i żyjemy pod straszną presją czasu, bo świat narzucił nam taką presję. Czas to pieniądz i różne takie pomysły tego rodzaju, które wywierają na nas ogromną presję, że życie ucieka, coś tam ucieka i nie zdążymy czegoś. Bóg mówi, że nie, zdążymy. W Jego czasie zdążymy osiągnąć Jego cel, jeśli będziemy na Nim polegać. Jego czas jest właściwszy niż nasz. Jego zegarek jest lepszym sposobem mierzenia czasu niż nasz kalendarz. W 38 wersecie czytamy coś takiego, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Wszystko to, co powiedziałem dotąd, dzieje się dlatego, że wierzyliśmy. Wierzyliśmy, iż jesteśmy w stanie z Bożą pomocą wykonać Jego zadanie. A wiara polega na tym, że musimy widzieć. Nie musimy widzieć. Wystarczy, że wiemy, że tak się stanie. I brak pierwszego nas nie zatrzyma, natomiast to drugie będzie nas pchało do przodu. Widzicie, mówiłem przed chwilą o presji czasu i popatrzyłem przed chwilą na zegarek, i sam się poczułem pod presją czasu, że już właściwie mówię za długo, ale jeszcze skończę, prawda? Drugie zdanie brzmi złowrogo, kiedy przeczytamy, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza miała w nim upodobania. I myślimy sobie, no to jak zawiedziemy Boga, to Bóg zostawi nas, obrazi się na nas, zawiedzie się i tak dalej. Ale ja patrzę na te słowa inaczej. Tu nie ma ostrzeżenia przed gniewem, czy przed karą, czy czymś podobnym. Ja w tych słowach widzę Boży żal. Boży żal, że wszystko było przygotowane, czekało na wypełnienie się obietnicy i przez czyjąś rezygnację, przez czyjś brak wytrwałości to nie ujrzało światła dziennego. Nie zaznało spełnienia. To jest żal i smutek, że wszystko poszło na marne. Cały wysiłek, może wieloletni czyjś wysiłek, poszedł na marne, bo jednak ktoś się zachwiał, jednak ktoś stracił nadzieję, jednak ktoś się wycofał, jednak ktoś się poddał, a przecież nie musiało tak być, myśli Bóg, mówi do nas. I dlatego z takim żalem mówi, że moja dusza nie może mieć upodobania w tym, który się wycofał, bo szkoda, że to zrobił. I dochodzimy do ostatniego wersetu. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. I to jest najlepsze. I to jest cała kulminacja tego fragmentu. Fritz Laubach napisał o tym wersecie tak. Nadzieja jest największą siłą napędową wiary. Jest rozstajem, gdzie rozchodzą się drogi wiary i niewiary, zbawienia i zguby. Nadzieja. Nadzieja to jest coś, co pozwala nam przetrwać, to jest coś, co pozwala nam przezwyciężyć chwilę zwątpienia, przezwyciężyć lęk, co się stanie, jeśli potrafi przezwyciężyć nasze zmęczenie i wszystkie inne emocje czy okoliczności, które działają przeciwko nam. I w tym wersecie autor listu do Hebrajczyków wypowiada się jak wytrawny strateg, mówiąc: nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Bo historia wojskowości uczy nas, że armie, które się cofają na polu bitwy, bo straciły wiarę w zwycięstwo, z reguły ulegają zagładzie. I właśnie wtedy ponoszą największe straty w ludziach, kiedy zaczynają się cofać, bo odwrót często przeradza się w chaotyczną ucieczkę. A wtedy przeciwnikowi najłatwiej jest dokonać rzezi na tych, którzy uciekają. I my możemy sobie myśleć, że jak się wycofamy z jakiegoś Bożego dzieła, z czegoś, co jest słuszne, co jest właściwe, bo nie daliśmy rady, bo diabeł tak na nas napierał, tak nas gnębił, męczył i prześladował, jak się wycofamy, to on nas zostawi w spokoju. I wtedy będzie dobrze. Ale nie myślcie, że diabeł was zostawi w spokoju, kiedy zrezygnujecie, kiedy się wycofacie, bo on nie jest tym, który udziela miłosierdzia na polu walki. On jest tym, który dobija rannych. Diabeł jest tym, który nie zna litości i dobije każdego rannego, który rzuci się do ucieczki. Za to prawdziwym przykładem męstwa i wytrwałości, gdzie bliska i nieuchronna wydaje się klęska, dzięki wytrwałości i odwadze i zaufaniu tych, którzy walczą, jest dla mnie takim przykładem jedna z bitew, której chcę wam w dwóch zdaniach opowiedzieć. Bitwa pod Gravelot-Saint-Privat w czasie wojny francusko-pruskiej w 1870 roku. Nie mówię dlatego, że jestem zwolennikiem Prusaków, ale akurat ten przykład pasuje do tego, o czym opowiadam. W czasie tej bitwy pruski korpus gwardii w ciągu 20 minut poniósł straty sięgające 8 tysięcy żołnierzy. Zaległ pod ogniem Francuzów i wydawało się, że bitwa zbliża się ku przegranej. Ale kiedy nadszedł odpowiedni moment, ci gwardziści, którzy zostali tak przetrzebieni i byli bliscy załamania, ale się nie wycofali, poderwali się, chociaż wydawało się, że nie mają już sił i nie mają żadnych szans na zwycięstwo, bo są tak przetrzebieni. Poderwali się i zdobyli szturmem francuskie pozycje, zmuszając w ten sposób armię przeciwnika do odwrotu, do poddania się, czy do uznania swojej przegranej w walce. I w ogóle to był moment zwrotny w bitwie, który doprowadził do zwycięstwa Prusaków. Także to jest taki przykład dla nas, kiedy wydawałoby się już nie ma szans, już nie ma szans na odwrócenie sytuacji, a jednak ci, którzy ufają, ci, którzy się nie poddadzą, mogą zobaczyć, jak niemożliwe staje się możliwym i czuć tą satysfakcję, czuć ten smak zwycięstwa, który osiągnęli właśnie dlatego, że wytrwali. Myślę, że zwycięstwo smakuje najlepiej właśnie wtedy, kiedy przewalczyliśmy sytuację, w której byliśmy już bliscy rezygnacji, a jednak się nie poddaliśmy i wytrwaliśmy i zwyciężyliśmy. I werset 39 to jest takie prawdziwe wyznanie wiary niezłomnych i wytrwałych. Nasze wyznanie wiary, niech to będzie nasze wyznanie wiary, odważne, bo znające tego, który jest w stanie nas takimi uczynić. Wyznanie wiary, które prowadzi do tego, że będziemy mieli wiele wspaniałych wspomnień, tak jak Hebrajczycy, z tych rzeczy, które były ciężarem, które były trudnym doświadczeniem, bolesnym, naprawdę ciężkim, ale będziemy mieli za sobą wspomnienia Bożego działania, Bożych cudów, doświadczania wiary Bożej obecności w miejsce jedynie wspominania porażki, załamania, rezygnacji i rozczarowania. To jest coś, co przed nami stoi jako wybór w każdej sytuacji życiowej, mniej czy bardziej poważnej, kiedy możemy albo zrezygnować, albo wytrwać i zobaczyć, jak dużo jesteśmy w stanie wytrzymać z Bożą pomocą. I wszystko to zgodnie z obietnicą Jezusa, naszego arcykapłana, który mówi: na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Kościół Chrystusa, zbudowany na tej opoce, czyli na opoce wiary w to, kim jest Jezus, który trwa, wierząc, że Jezus jest tym, który zwyciężył, jest w stanie przezwyciężyć opór nawet bram piekielnych, które starają się go zatrzymać, które starają się zmusić go do odwrotu z poczuciem porażki, ale taki Kościół jest w stanie tak szturmować bramy piekielne, że w końcu one nie są w stanie go zatrzymać. Przeciwnie, Kościół przemoże te bramy, które go zatrzymują i zobaczy zwycięstwo. I zobaczy, co jest po drugiej stronie. Dopóki tego nie dokonamy, nie zobaczymy, co jest po drugiej stronie. To jest najlepsza rzecz, jaką Bóg może nam zaoferować tu na ziemi. Zobaczyć, co jest po drugiej stronie, kiedy przeważymy swoją słabość, kiedy przezwyciężymy swój lęk, kiedy przezwyciężymy swoje zmęczenie, kiedy przezwyciężymy swoje zachwianie i zobaczymy, co jest po drugiej stronie, kiedy Bóg da nam zebrać owoce zwycięstwa. I tego wszystkim nam życzę, żebyśmy takich doświadczeń mieli pełne wspomnienia w naszym życiu. Amen.